Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. W Radiu Poznań czas na informacje dotyczące wielkopolskiej medycyny. Zaczniemy od tematu, który właściwie dotyka cały kraj. W Polsce nadciśnienie ma prawie 11 milionów osób. Spora grupa nawet o tym nie wie.
197 miała pacjentka.
Ta pani nie miała żadnych leków przepisanych przez lekarza.
Ma, ale stosuje leki od 15 lat te same.
Powiemy o akcji Polska pod ciśnieniem.
Teraz lepsze informacje. Lekarze liczą na kolejny rekordowy rok w transplantologii.
W ubiegłym roku my się tam plasowaliśmy w tej pierwszej piątce. To w pierwszej piątce województw.
W propagowaniu idei transplantacji spore znaczenie ma kampania Drugie Życie prowadzona w szkołach.
To już nie medycyna przyszłości, a teraźniejszości. Coraz częściej AI wspiera medyków w pracy.
Trzeba pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja widzi często dużo więcej, także w badaniach obrazowych, aniżeli radiolog.
Jak sztuczna inteligencja pomaga lekarzom, onkologom, o tym w drugiej części magazynu.
A na koniec jubileusz 50-lecia szpitala MSWiA w Poznaniu.
Pacjenci, którzy tę samą procedurę mogą wykonać sobie właściwie w skali dni w innych szpitalach, wolą czekać 3 lata ze względu właśnie na renomę, poczucie bezpieczeństwa, na tą jakość.
O jedynej w Wielkopolsce resortowej placówce, także w tym wydaniu magazynu. Zaczynamy.
Akcja profilaktyka.
Na początek o chorobie, która rozwija się podstępnie, bo przez wiele lat nie boli. Chodzi o nadciśnienie tętnicze. Z badań wynika, że co drugi chory na nadciśnienie tętnicze nie bierze leków. Mało kto regularnie bada swoje ciśnienie.
W kraju trwa akcja Polska pod ciśnieniem. Dzięki niej w wybranych miastach mieszkańcy mogą bezpłatnie zbadać serce i ciśnienie. Celem kampanii jest zwiększanie świadomości na temat profilaktyki oraz zachęcanie Polaków do regularnego mierzenia ciśnienia tętniczego. W tym tygodniu akcja zawitała do Poznania.
Akurat właśnie mam lekkie problemy kardiologiczne, dlatego chodzę też do kardiologa i tutaj zobaczyłam, że jest okazja też zrobić badanie tak poza tym takim lekarskim, na który chodzę na co dzień, więc warto skorzystać.
Czy jest pan po badaniu?
Tak, tak.
No i jakie wyniki?
Takie niskie są też wyniki.
Niskie, 97 na 58?
Znaczy nie do ciśnienia. Zalecił mi lekarz kawę wypić.
Tam mi zbadali, też miałam tam podwyższone, poszłam do przychodni, też się okazało. No i jakieś tabletki mi tam dano, tak te ciśnienie było raz 160 na 90, raz 140 tam na 80, takie.
Mam niskie ciśnienie, ależ jak 120 czy 30 to już ciężko.
Ja takie mam skaczące, raz większe, raz mniejsze.
To jeszcze pana zapytam.
Ja, dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Ja jestem pod stałą opieką. Walczyłem z tym nadciśnieniem już 20 lat. W tej chwili po założeniu stymulatora ciśnienie mam bardzo dobre. Nie? Z tym, że biorę codziennie nie? dawkę, którą mi tam zapisano.
Niektóra ręka?
Wolałabym lewą. Chyba, że były jakieś zabiegi, to wtedy zrobimy na prawej. Już pomogę. Czy ogólnie pani choruje na ciśnienie? Coś się dzieje? Nie. Czyli dzisiaj mierzymy tak naprawdę z ciekawości, tak? I żeby sprawdzić. I poproszę sobie tutaj luźno położyć dłoń. Nie rozmawiamy, oddychamy swobodnie. Mamy dobre ciśnienie. A dobrze się pani czuje?
Teraz tak, rano tak zawsze słaba jest.
Słaba. A jakie rano ma pani to ciśnienie?
No właśnie rano miało 5, już spać nie mogłam. Miałam te 38, nieraz mam więcej. Takie różne mam. No ale tak. Mam ile mam lat? 89 lat.
Jest. Nazywam się Paulina Małek. Pełnię stanowisko kierownika i zarazem magistra farmacji w aptekach ZIKO. Nie jest to mój pierwszy udział w takiej akcji. Możemy wspomagać naszych pacjentów, możemy ich nie tyle pouczać, co informować, edukować. Jest to bardzo potrzebne nawet dzisiaj. Miałyśmy już parę sytuacji. No właśnie, statystyki pokazują, 10 milionów osób ma nadciśnienie, około 1/3 o tym nawet nie wie. Dziś już wspomagałyśmy parę osób, to ciśnienie było bardzo wysokie.
Jak rozumiemy słowo bardzo wysokie? Bo wiemy, że 120 na 80.
Norma już jest zmieniona. No na ten moment odchodzi się od tej wartości 120 na 80. Teraz podaje się około 130-140 w gabinetach nawet.
To jakie były dzisiaj sytuacje?
Dzisiaj prawie 200. 197 miała pacjentka. Najpierw ją zaciekawiło, co tutaj się dzieje, natomiast później, jak już poinformowałam ją, że no to ciśnienie jest wysokie, czy coś się wydarzyło od rana, w trakcie takiej rozmowy, wywiadu wyszło parę sytuacji. Pani miała czas, usiadła na boku, odpoczęła. Po 15 minutach ponowiłyśmy pomiar, było już lepiej. Właśnie taki jeden pomiar może dużo zmienić.
Ta pani nie miała żadnych leków przepisanych przez lekarza.
Ma, ale stosuje leki od 15 lat te same.
To, co już pani wspomniała, 10 milionów Polaków choruje, wielu o tym nie wie, a nadciśnienie nie boli, za to może powodować wiele różnych schorzeń, które gromadzimy w sobie latami.
Mogą być najprostsze, od stracenia równowagi, kręcenia się w głowie, po już bardziej intensywne, zostawiające ślad na całe życie, jak udary.
Te ciśnieniomierze są różne, czasem mamy je od bardzo wielu lat.
Tak, dokładnie. Dzisiaj też miałyśmy sytuację osoby o bardzo szczupłych rękach. Niestety nie udało się kilku pomiarów dokonać, ten mankiet nie był odpowiedni. Nadgarstkowe ciśnieniomierze nie są do końca wiarygodne. Bardziej polecamy te naramienne, automaty, półautomaty, to już wiadomo, kwestia komfortu pacjenta.
Jaka jest mniej więcej średnia cena takich ciśnieniomierzy?
Między 80 a powiedzmy 200 zł. To już tak jest z bardzo dobrymi funkcjami, typowo wykrywającymi arytmie. Te troszkę wyższym standardzie jeszcze mają funkcję mowy, czyli dla osób, które mają problem ze wzrokiem, te wyświetlacze są za małe czy mało czytelne, jest jeszcze ta możliwość funkcji. I bardzo fajna rzecz, teraz dużo ma dodatek zasilacza, czyli gdyby coś się działo z bateriami, a czasami ciężko to zweryfikować i kilka pomiarów już może być zachwianych, zasilacz zawsze nas pomaga.
Jak prawidłowo, jak to robić? Codziennie?
Tak. Najlepiej codziennie lub kilka razy dziennie, jeżeli stosujemy tabletki. Wiadomo, pogoda, jakiś dodatkowy stres, to może też pokazywać ten inny wynik, więc warto to wtedy wiedzieć. Zapisujemy, mamy zawsze do porównania, mamy o czym rozmawiać u lekarza. Chociażby, czy leki są dobrze dobrane, czy są dobrze stosowane, czy są o dobrych porach podawane. Kilka rzeczy. Uspokajamy się, można wypić sobie szklankę wody, usiąść spokojnie, wyprostowanym, spróbować się rozluźnić, dokonać pomiaru.
Ja niedawno mierzyłem, bo my mamy swój aparat.
No i jakie pan ma ciśnienie?
No różne, 125 na 85, 120 na 70, różne.
No to jest idealnie generalnie.
No, no właśnie.
Dobrze się pan czuje. A co pan robi, żeby mieć takie dobre ciśnienie?
Dużo ruchu, warzywka, owoce.
Na zdrowie.
Lekarze liczą na kolejny rekordowy rok w transplantologii. Tegoroczne dane na razie są nieco niższe niż ubiegłoroczne, ale chirurdzy mają nadzieję, że druga połowa roku będzie lepsza.
W Dniu Dziecka zakończyła się w Wielkopolsce tegoroczna edycja kampanii Drugie Życie, w której to uczniowie rozdają oświadczenia woli i głośno mówią o potrzebach chorych czekających na przeszczep. U nas teraz rozmowa z wojewódzkim konsultantem w dziedzinie transplantologii, profesorem Maciejem Głydą i doktorem Jackiem Zawieruchą z kampanii Drugie Życie.
Spojrzałem na dane i trzeba powiedzieć, że mamy 10% mniej w porównaniu do tego ubiegłego roku po 4 miesiącach. No to dopiero pierwsze 4 miesiące. Myślę, że na jesień będzie można na to spojrzeć troszeczkę inaczej. Co oczywiście przekłada się, jak zmniejszona liczba o 10% dawców rzeczywistych, no to też i mniej przeszczepionych nerek, wątrób i serc, jedynie płuca zwyżkowały. Ale to są dane. Natomiast to, co mnie satysfakcjonuje, muszę powiedzieć, od jakiegoś czasu widzimy, co jest wynikiem tej dobrze funkcjonującej akcji Drugie Życie, informacji społecznej na temat donacji. I w Wielkopolanie, tu już muszę powiedzieć, jest to temat znany. Już ktoś gdzieś tam się z tym zetknął, coś o tym słyszał, wie, co to jest oświadczenie woli. Nie jest to już tak, jak wcześniej bywało, że jak ktoś pyta o pobranie narządów, jest rodzina zaskoczona, temat nieznany. Nie, to się zmieniło diametralnie. Ja myślę, że to wcześniej byśmy osiągnęli, gdyby nam COVID nie przeszkodził i te kilka lat straciliśmy. Ale ja jako konsultant wojewódzki muszę powiedzieć, to już mnie tak uspokaja, że Wielkopolska jest na pewnym, dobrym, stałym, mocnym, twardym poziomie.
A tak liczbowo, na którym jesteśmy miejscu?
W ubiegłym roku my się tam plasowaliśmy w tej pierwszej piątce. To w pierwszej piątce województw.
Panie profesorze, czemu ubiegły rok był taki dobry? To było wreszcie to spodziewane odbicie?
Tak, to było długo wyczekiwane odbicie, które No raczej liczyliśmy, że to nie będzie jakieś wyjątkowo tylko ten rok, tylko już przejdziemy w kolejne, które będą podobne albo jeszcze lepsze, bo potencjał Polski jest duży i musi być jeszcze lepiej i na to liczymy.
W Wielkopolsce płuca się bardzo rozwinęły, przeszczepy płuc.
Płuca faktycznie wyrastają do jednych z wiodących ośrodków pierwszej dwójce, nawet można powiedzieć w kraju, konkurują z najlepszymi, no co świadczy bardzo dobrze o zespole, ale też o ogromnej pracy nie tylko ze strony medyków, ale też ogromnej pracy wkładanej przez zespół szerzej, jeśli chodzi o propagowanie idei transplantacji i donacji w Wielkopolsce współdziałają. Bardzo dobry, interdyscyplinarny zespół z wielką przyszłością, no i młody przyszłościowy.
To jest 18. edycja naszej kampanii, zaczęło się skromnie, teraz już możemy się pochwalić naprawdę bardzo, bardzo dużymi liczbami. Zaczynamy od młodych ludzi, od młodzieży szkół ponadpodstawowych, po to, żeby rozmawiać z nimi o tym, dać im jak najwięcej wiedzy, ale też takiej wiedzy łatwostrawnej na temat transplantacji, zarówno pod kątem medycznym, etycznym, prawnym i tak dalej. I zainspirować ich do tego, żeby oni z tą swoją wiedzą poszli w świat, poszli w swoje społeczeństwa, swoje środowiska, tam o tym rozmawiali, dyskutowali i wydaje mi się, że to jest jedyna droga, żebyśmy zwiększyli świadomość, czym jest ta transplantacja, na czym to polega i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. A po drugie, no to żeby ta akceptowalność społeczna była cały czas wyższa, bo ona już jest wysoka w Polsce. To nie jest tak, że jest jakiś dramat, ale żeby była wyższa, wyższa, wyższa.
Ubiegły rok był rekordowy, a teraz po 4 miesiącach mamy prawie 700 przeszczepionych organów. No właśnie.
Tak. Co to znaczy? Oczywiście bardzo chciałbym, ale nie powiem, nie odważę się powiedzieć, że to dzięki nam. Nie, to jest plod wielu, wielu okoliczności, zarówno tego typu akcji, jak i również innych akcji. Też pewnie jakichś systemowych zmian, które pozwoliły na rozwój transplantologii. To jest ogromna praca koordynatorów, którzy jednak są odpowiedzialni za całą logistykę narządów. To jest ogromna praca. Lekarzy, którzy rozmawiają z rodzinami. Właśnie ta rosnąca świadomość, że tych dawców może jest troszeczkę więcej. No i zmiany systemowe, które też powodują, że jakoś to zaczyna się rozwijać tak, jak chcielibyśmy, tak jak wszyscy chcielibyśmy, bo każdy z nas przecież może być pacjentem w każdej chwili, my tego nie wiemy.
Właśnie, Państwo najlepiej wiecie, ile tych osób musi być dializowanych w ciągu roku. Ta liczba rośnie?
Ta liczba rośnie. Co jest ciekawe, ta liczba i tak jest cały czas zdecydowanie niższa niż na przykład w Czechach czy Słowacji, ale ona cały czas rośnie. W tej chwili mamy około 21 tysięcy pacjentów, którzy są leczeni dializami.
W skali kraju?
W skali kraju, tak.
No to jest ogromna liczba.
To jest duża liczba.
Większość z nich kwalifikuje się do przeszczepu?
No to już jest decyzja lekarzy. Myślę, że tak, ale to już lekarze muszą zdecydować. Tu jest też wiele aspektów, od psychologicznych poprzez medyczne. Transplantacja jest jedyną formą prawdziwego wyleczenia schyłkowej choroby nerek, przewlekłej choroby nerek.
Z nerkami jest tak, że one nie bolą długo?
Nie bolą długo i tu jest większy problem. My mamy mnóstwo pacjentów niezdiagnozowanych w tych stadiach wcześniejszych, no bo dializa jest ostatecznością. Dializa to jest 5. stadium choroby, a szacuje się, że około 4 milionów ludzi w Polsce cierpi na chorobę nerek w stadium 1, 2, 3. Ci pacjenci często nie są świadomi, że cierpią na tę chorobę, a z drugiej strony może nie można zatrzymać postępu choroby, ale na pewno można go znakomicie spowolnić tylko dzięki troszeczkę leków i zmiana trochę trybu życia, a przede wszystkim świadomość. To jest nasz słaby punkt tutaj, że bardzo często trafiają do nas pacjenci już z tak zaawansowaną chorobą, a to nie jest tylko choroba nerek, bo do tego dochodzą wszystkie współchoroby, które towarzyszą przewlekłej chorobie nerek i tu jest największy problem, to że dostajemy pacjentów już naprawdę ciężko chorych, no a przeszczepienie u nich też jest bardziej ryzykowne, a niekiedy niemożliwe.
Teraz piosenka, po niej między innymi o sztucznej inteligencji, która coraz częściej wspiera medyków w pracy.
A gdy się zejdą raz i drugi,
kobieta po przejściu,
mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością?
On już je widział, już zna te dziewczyny z poszarpanymi nerwami. Wypracają nad ranem nie same, on już słyszał o życiu złamanym.
Ona już wie,
historię, że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. Ona na pamięć to umie. Jakże o tym zapomnieć, jak w pamięci to zatrzeć. Lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I te pę, gdy się farsa zmienia w dramat. Nie pieszkam w kąt. Czy te oczy mogą kłamać?
Ale skąd?
A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia.
On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają nad ranem nie same, boli cisza z rad dzieckim szampanem.
Ona już ma, już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi. Zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I tepe, kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać, ale skąd?
Magazyn na zdrowie.
Pomoże w rejestracji pacjenta, jego badaniu i leczeniu. Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera medyków w pracy.
Co i jak mogą usprawnić takie narzędzia w onkologii, także w kontaktach z pacjentami? O tym rozmawiam z profesorem Karolem Połomem.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Tych narzędzi jest naprawdę bardzo dużo i właściwie każda dziedzina medycyny ma dedykowane dla swojej specjalności narzędzia. W zakresie chirurgii są to narzędzia, które pomagają na przykład w obserwacji rany pooperacyjnej, tak? I tutaj ocenia nam sztuczna inteligencja, czy ta rana wymaga jakiejś interwencji, czy też nie. Na bloku operacyjnym my możemy także zastosować różnego rodzaju narzędzia, które pomagają w usystematyzowaniu, która struktura akurat jest widoczna. Ilość narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji będzie tylko wzrastała i to nie będzie wzrastała w sposób liniowy. To będzie taka rewolucja, której naprawdę w okresie człowieczeństwa jeszcze nie było. Tak mocno przyspiesza nauka dzięki temu, że właśnie mamy możliwość zastosowania sztucznej inteligencji w różnego rodzaju dziedzinach medycyny, ale nie tylko. Są narzędzia służące do tego, żeby pomóc w przygotowaniu dokumentacji medycznej, co jest największą bolączką wielu lekarzy. Głównie wydaje się, że ta sztuczna inteligencja może otworzyć nas jako ludzi na to, żeby jeszcze bardziej być ludzkim względem pacjenta.
Grzegorz Bielenda, Wielkopolski Centrum Onkologii, Zakład Fizyki Medycznej, Pracownia Planowania Brachyterapii. Korzystamy z tych algorytmów uczenia maszynowego w tomografii komputerowej. Potrzebujemy przygotować kontury pacjentów do leczenia. Musimy wiedzieć, znajdują się struktury, które mamy napromieniać i te, które mamy ochronić w trakcie leczenia, na przykład w radioterapii piersi. Takimi strukturami zdrowymi są żebra, skóra pacjentki, zdrowa część piersi, serce i te wszystkie struktury już konturują nam automatycznie komputer, zaimplementowana maszyna w tomografii komputerowym. Dzięki temu oszczędzamy ogromną ilość czasu. Rzeczy, które przygotowaliśmy ręcznie przez godzinę, dwie, w tym momencie w ciągu kilkunastu sekund dostajemy przygotowane. Weryfikujemy, żeby się upewnić, że na pewno wszystko jest ok, ale to nam przygotowuje maszyna.
Trzeba pamiętać o tym, że jest to narzędzie. Narzędzie, które potrafi nas wspomóc w różnego rodzaju punktach. Umiejętne zastosowanie tego typu narzędzi może spowodować z jednej strony jeszcze lepszą diagnostykę, leczenie, obserwację tych pacjentów, a z drugiej strony jeszcze lepszą komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem.
Gdzie w onkologii ta sztuczna inteligencja by się mogła najlepiej sprawdzić?
Robot Da Vinci już ma różnego rodzaju rozwiązania, które przygotowują do sztucznej inteligencji. On już rozpoznaje etapy operacji, ale największa rewolucja będzie odbywała się w leczeniu. Dzięki Nagrodzie Nobla będziemy mieli szansę wykorzystywać, nazwijmy to, najnowsze leki dużo, dużo szybciej niż do tej pory. Także no, w każdej z tych dziedzin rzeczywiście poprawiamy te wyniki leczenia.
A badania obrazowe?
Trzeba pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja widzi często dużo więcej, także w badaniach obrazowych, aniżeli radiolog. Ale też jest tak, że jeżeli mamy samą sztuczną inteligencję albo radiologa, to najlepsze wyniki są wtedy, kiedy oni współpracują ze sobą razem. Pod tym względem oko radiologa, uzbrojone w dodatkowe narzędzie, jakim jest sztuczna inteligencja, będzie potrafiło jeszcze lepiej rozpoznawać różnego rodzaju patologie. Także tutaj pod tym względem nie tylko radiologia, ale i histopatologia, a także inne dziedziny obrazowania będą w stanie zapewnić jeszcze lepsze wyniki, cały czas nie eliminując oczywiście czynnika ludzkiego.
Jest to nauczone na dużej grupie pacjentów. To, co jest teraz dużym wyzwaniem, musimy jakby karmić te wszystkie algorytmy, to, co nas wymuszają na trochę wielkie koncerny, bawiąc się z nami w zabawy pod tytułem ja dzisiaj, ja 10 lat temu się na tym uczą, ale to my też jako profesjonaliści musimy dostarczać dane, żeby te algorytmy się nauczyły, żeby nam pomagały.
I szybkość, tak, generalnie? Szybkość pracy.
W tym momencie tak, ale z innej strony się pojawił cały dział radiomika, gdzie okazuje się, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie zauważyć pewnych niuansów na obrazach, które komputer, zmieniając różne skale szarości i tak dalej, jest w stanie wyłapać.
Ale ten nadzór zawsze będzie, tak?
Póki co tak. Póki co jest narzędzie. W chwili obecnej, jak widzimy, autonomiczne samochody, które powodują mniej wypadków niż żywi kierowcy, więc no zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Jestem ostrożny, sceptyczny, ale otwarty na to, co przyniesie przyszłość.
Doktor Google, w cudzysłowie oczywiście, to zjawisko, które jest obecne z nami już od wielu lat. Czy tego chcemy, czy nie? Pacjenci szukają rozwiązania, także w najnowszych narzędziach wspomaganych sztuczną inteligencją i tego typu działalność będzie tylko i wyłącznie przybierała na sile. Ważne jest tylko, żeby te narzędzia były stosowane w sposób rozsądny i no, nie prowadziły do błędnych decyzji, ponieważ źle zadane pytanie może prowadzić do tego, że będzie udzielona zła odpowiedź. I zastosowane leczenie może być wręcz szkodliwe, a nie pomocne. Także tutaj pod tym względem świadomość pacjentów będzie na pewno wzrastała, ale z drugiej strony także będziemy świadkami coraz większych wymagań ze strony pacjentów, no bo też będą oczekiwali dużo lepszej, szybszej, bardziej precyzyjnej diagnozy bądź też leczenia, w zależności od tego, że właśnie to im zaproponuje sztuczna inteligencja.
Na zdrowie!
Szpital MSWiA w Poznaniu świętował w tym tygodniu 50-lecie działalności. Z tej okazji była uroczysta gala i podsumowania. Nie jest to duża placówka. Ma 145 łóżek i 5 sal operacyjnych. Rocznie odnotowuje około 12 tysięcy hospitalizacji. Pacjenci przyjeżdżają z całej Polski.
I są tacy, którzy wolą poczekać na zabieg w tym szpitalu, niż od ręki być zoperowanym gdzie indziej. To zasługa naszych lekarzy, mówi nasz gość, dyrektor szpitala MSWiA, Magdalena Kuncewicz.
Bardzo intensywny rozwój. Oprócz tego, że oczywiście medycyna galopuje technologicznie, to w naszym szpitalu też bardzo podnieśliśmy jakość. W ubiegłym roku uzyskaliśmy akredytację po raz pierwszy i uzyskaliśmy bardzo wysoką ocenę, 83%.
Proszę nam wytłumaczyć, co to znaczy uzyskanie akredytacji.
To jest spełnienie całego mnóstwa warunków koniecznych oceniane przez instytucję, która jest akredytowana z ramienia Ministerstwa Zdrowia. Ona ocenia pod względem właściwie pełnej dokumentacji medycznej, jakości opieki, od epidemiologii, przez walory techniczne, przez całą taką część dosyć biurokratyczną, czyli konieczność udokumentowania prac pewnych zespołów terapeutycznych, chorób zakaźnych i, co najważniejsze, doskonalenia tej jakości.
Jeżeli chodzi o oddziały, to mówi Pani o 5 swoich takich oddziałach sztandarowych.
Mamy 7 oddziałów, z czego tak no, właściwie największe, takie chyba jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, to neurologia, chirurgia naczyniowa, urologia, hematologia i ortopedia.
Dlaczego właśnie te oddziały? Pacjenci czekają czasem latami, żeby właśnie u Was być operowanym?
To jest wszystko zasługa szefów i zespołów. To jest też bardzo często pewna renoma operatorów. I faktycznie jest tak, że pacjenci, którzy tę samą procedurę mogą wykonać sobie właściwie w skali dni w innych szpitalach, wolą czekać 3 lata ze względu właśnie na renomę, poczucie bezpieczeństwa, na tą jakość. No i też pewnie na jakieś warunki takie opiekuńcze. Tu jesteśmy niedużym szpitalem, nie jesteśmy takim ogromnym molochem, więc też te warunki możemy zaproponować takie bardziej rodzinne.
To zaufanie pacjentów to też jest odzwierciedlenie tej nagrody rok temu Hipokrates i na ogólnopolskim forum i w Wielkopolsce.
Tak, to jedna z najsympatyczniejszych nagród, bo to jest nagroda właśnie pacjentów. Taka nieoczekiwana, taka nieoczywista. To, że staramy się w każdą procedurę wpisać taki motyw, obniżyć lęk pacjenta. Bo każdy z nas, jak wchodzi do szpitala, to zawsze z jakąś tam dawką niepokoju. Czy wchodzimy ze względu na swoje schorzenie, czy nawet jesteśmy członkiem rodziny, jakby sam pobyt w szpitalu zazwyczaj wiąże się z dużą dawką stresu. A jeszcze jak obserwujemy u siebie jakieś niepokojące sygnały, To już tym bardziej potęguje. Dlatego naszą rolą, oprócz tego, że oczywiście musimy merytorycznie i fachowo zaopiekować się chorobą, ale też dobrze, jeżeli to odbywa się w takim środowisku zrozumienia tej sytuacji, że pacjent może być niecierpliwy, nerwowy i to staramy się uszanować.
Są Państwo jedną z najlepiej scyfryzowanych placówek też tutaj w Wielkopolsce. To też są korzyści dla pacjenta, prawda? Bo wtedy nie musi przeglądać tych dokumentów czasem, które dostaje przy wypisie, ale wejdzie sobie na swój profil pacjenta, na IKE i wszystko ma czarno na białe.
Elektroniczna dokumentacja myślę, że bardzo pomogła pacjentom. Sztuczna inteligencja przyspiesza nam proces diagnozowania. Elektroniczna dokumentacja powoduje, że te dane są kompletne, weryfikowalne, porównywalne. Oprócz tego w tej chwili w radiologii mamy 3 algorytmy sztucznej inteligencji. Stosujemy głowę, kręgosłup i klatkę piersiową i to powoduje też, że te opisy trwają w dniach, a nie w tygodniach czy miesiącach, także przyspiesza się proces. Jesteśmy też jednym ze szpitali, który wdrożył centralną e-rejestrację i to jest fenomenalne narzędzie docelowo, jeżeli rzeczywiście już wszystkie poradnie zostaną włączone, to jest też bardzo ciekawe narzędzie, bo z jednej strony internetowego konta pacjenta jesteśmy w stanie zarejestrować się, zaobserwować, gdzie jest najkrótsza kolejka i zarejestrować się do specjalisty.
Jeżeli chodzi o wyzwania, jesteście placówką jedyną w Wielkopolsce resortową i tutaj można by spodziewać się, że wyzwania są spore, zważywszy na sytuację geopolityczną.
Ta obronność, ochrona cywilna w tej chwili przez przypadki odmieniamy i sytuacje właściwie tak naprawdę, sytuacji, których trudno nam sobie wyobrazić, staramy się przygotować jak najrzetelniej i pewnie będziemy tą placówką ze względu na to, że umiemy współpracować ze służbami, jesteśmy jedyną resortową, to pewnie tą, która będzie jakoś tam musiała zająć się koordynacją pewnych działań w sytuacjach, czy to może nie jakichś, miejmy nadzieję, wojennych, ale jakichś takich zdarzeń masowych.
Jeżeli chodzi o wyzwania, o to, co przed Państwem na najbliższe lata.
Największe wyzwanie, które musimy ukończyć do końca przyszłego roku, otrzymaliśmy dotację ze środków unijnych Feniks. To będzie ponad 17 milionów samej dotacji, łączna inwestycja ponad 25 milionów. Będzie to renowacja wszystkich poradni, czyli cała część tak zwanej polikliniki, czyli część ambulatoryjna, będzie wyremontowana, będzie zupełnie nowa. Ona jeszcze pamięta początki tego szpitala, także też obchodzi rocznicę i naprawdę wymaga gruntownej wymiany. To będzie takie największe poruszenie. No i jeszcze w sferze marzeń, mam nadzieję, że zdarzy się bliżej niż koniec 27 roku, to jest na pewno robotyka urologiczna.
To wszystko teraz. Polecamy naszą stronę internetową, gdzie można odsłuchać wszystkie wydania programu Na Zdrowie. Życzymy dobrego dnia. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.